Para Radio. Poznajemy nieznane. Nowa audycja w grudziąckim radiu internetowym. Serdecznie zapraszam, Arek Paterek.
Para Radio. Poznajemy nieznane. Arek Paterek. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Gościem dzisiejszego programu będzie po raz drugi już Konrad Jerzak. Witam Ciebie, Konrad.
Witam serdecznie wszystkich.
Dziękuję bardzo, że zgodziłeś się przerwać swoją mrówczą pracę przy tłumaczeniu książek, żeby wziąć udział właśnie w naszej audycji. Konradzie, dzisiaj tematem przewodnim będzie postać Chico Xaviera, jednak zanim przejdziemy do Xaviera, chciałbym przeczytać pytanie, które otrzymaliśmy od naszego słuchacza, kiedy w zeszłym tygodniu ogłosiliśmy, że będziesz naszym gościem dzisiaj. Także oto pytanie. Jak powszechnie wiadomo, spirytyzm jako ideologia szczyci się swoją prostotą, spójnością, jednolitością, logicznym myśleniem itd. Można by tak wymieniać długo. Istotny jest również brak jakichkolwiek dogmatów, ponieważ wszystkie informacje zostały zdobyte z bezpośrednich źródeł. No właśnie, czy aby na pewno tak jest? Czytając Ewangelię według spirytyzmu, bardzo szybko uświadamiamy sobie, że spirytyzm wyraźnie opiera się na chrześcijaństwie. W książce tej kilkadziesiąt razy przytaczane są fragmenty Biblii. Duchy, które rzekomo dawały informacje, były albo anonimowe, albo ściśle związane z chrześcijaństwem. Gdzie tu jest ta spirytystyczna unifikacja, skoro wszystko bazuje na chrześcijaństwie, czyli de facto wierzeniu w to tak samo prawdziwym jak wiara w Zeusa i innych bogów z góry Olimp? Dlaczego spirytyzm tak chętnie nawiązuje do chrześcijaństwa? Czy wynika to z indoktrynacji Alana Kardeka i późniejszych propagatorów tej ideologii? Dlaczego w neochrześcijaństwie, jak zwykłem nazywać spirytyzm, nie ma miejsca dla wielkich buddyjskich przewodników duchowych? I wreszcie, jakie jest stanowisko Kościoła w sprawie spirytyzmu? Czy jest to, mówiąc trochę na wyrost, odwzajemniona miłość? To jest list od naszego słuchacza. Zadał kilka pytań. Konradzie, jak mógłbyś na nie odpowiedzieć?
Dobrze, czyli zacznijmy od samego pytania, przede wszystkim o Ewangelię według spirytyzmu i o podejście chrześcijaństwa, dlaczego nie ma mowy o innych religiach i tak dalej. Są dwa ku temu powody. Po pierwsze, duchy, gdy zwracają się do ludzi, zazwyczaj nawiązują do czegoś, co jest tym ludziom bliskie. Także w momencie, kiedy one wypowiadają się w kręgach związanych z chrześcijaństwem, czyli de facto w całej Europie, w Ameryce, będą odwoływały się do rzeczy, które są nam bliższe. Także zwłaszcza jeśli uwzględnimy, że to był XIX wiek, gdzie nauki Buddy czy hinduizm gdzieś tam się przewijał, natomiast nie była to wiedza powszechnie znana, więc duchy skupiają się zawsze na tym, co jest bliższe i jest to tak podejście bardzo, bardzo metodyczne, bo ja sam pracowałem jako nauczyciel i wiem, że żeby przekazać coś innym ludziom, trzeba zaczynać od tego, co jest im znane. Więc to jest jeden z takich powodów, dla których one się odwołują przede wszystkim do tego. Natomiast z drugiej strony pytanie o chrześcijaństwo, prawda? Dlaczego nie ma mowy o czymś innym? Otóż Alan Kardec zadał pytanie o moralność, bo tutaj głównie o tą część moralną chodzi. Gdzie można znaleźć się w takiej najczystszej postaci? No i duchy odpowiedziały mu, że znaleźć ją można w chrześcijaństwie, gdyż nauki Chrystusa zawierają ją w pełni, więc one nie będą wymyślały jej ponownie, prawda? Także jest to takie bardzo ważne stwierdzenie. Równie dobrze mogę powiedzieć o tym, że można znaleźć ją u Buddy, ale tego nie powiedziały, czyli wygląda z tego, że jednak te informacje znane z chrześcijaństwa mają drobną przewagę, także jakkolwiek, no tutaj też nie ma takiego podejścia, żeby dokonywać jakichś wyborów, natomiast bez względu na to jest tak, że ta część moralna w tym chrześcijaństwie jest najczystsza, więc duchy też nie będą wymyślały czy swojej teorii, one mówią po prostu tam znajdziecie wszystko, czego potrzebujecie.
Jednak Konradzie, dużo co od siebie, mówimy tutaj o chrześcijaństwie i o chrześcijaństwie kontra buddyzm, jeżeli chodzi o te wartości moralne. Może takie moje pytanie. Wiadomo, że Kościół katolicki, szczególnie w okresie inkwizycji, no nie był najbardziej moralną instytucją. Czy w tym momencie te duchy, które odpowiadały na to pytanie, nie wiedziały jakby o tym? A wiadomo, że nauka Buddy zawsze opierała się tylko i wyłącznie na pokoju, gdzie chrześcijaństwo jest troszeczkę, no było przez pewne, no podjęte decyzje i przez ludzi, którzy podejmowali te decyzje, no nie zawsze było takim bardzo moralnym, no to nie było moralne stanowisko, jeżeli chodzi o inkwizycję na przykład.
Zgadza się, natomiast duchy nigdy nie odwołują się tutaj do kościoła, one się odwołują do samej teorii moralnej, którą znamy ze słów Chrystusa, więc to, co później zbudowali na niej ludzie, przecząc samym słowom Chrystusa, który twierdził, że powinniśmy miłować wrogów, więc jakiekolwiek próby czy nawracania siłą za pomocą, prawda, środków takich, jakie stosowała chociażby właśnie w czasach inkwizycji, czy metod, które stosowali konkwistadorzy w Ameryce, no jak najbardziej nie stoją, nie są spójne z tym, o czym uczył Chrystus. W przypadku buddyzmu jest mowa też o czymś innym, prawda, czyli są to dwa spojrzenia na człowieka. Wydaje mi się, że buddyzm bardziej spogląda w samego człowieka i mniej skupia się na relacjach człowieka z innymi ludźmi. Czyli bardziej buddyści zastanawiają się na temat swoich rząd, swoich negatywnych emocji, z którymi starają się jakoś walczyć, żeby osiągnąć pewien spokój i czystość. W przypadku chrześcijaństwa jest inaczej. W przypadku chrześcijaństwa jest mowa o tym, w jaki sposób powinniśmy traktować innych ludzi, i to jest coś jest istotniejsze. Tak naprawdę obydwa te nurty, one się w pewnym sensie łączą, bo one się nie wykluczają, prawda? Czyli równie dobrze jest mowa, by miłować bliźniego swego jak siebie samego, czyli żeby miłować bliźniego, trzeba siebie też miłować w pewnym sensie, czyli nie traktować negatywnie. Natomiast bez wątpienia pewne spojrzenie takie medytacyjne, odosobnienie, czy to, co znamy właśnie na wschodzie, prawda, czy te klasztory, w którym ci mnisi są zamknięci i uciekają od świata, żeby w spokoju medytować, ono znajduje w pewnym sensie takie chociażby w Księdze Duchów, kiedy jest pytanie o właśnie życie kontemplacyjne. Duchy mówią, że jeśli to życie, ono nie przynosi pożytku nikomu, no to nie jest to na pewno krok do przodu w naszej ewolucji. Więc takie spojrzenie na buddyzm, prawda, czyli jeśli medytacja służy temu, żebyśmy odzyskali jakąś równowagę czy pozytywną energię, żeby pomagać innym, żeby tak jakby uciekać od tego egoizmu, przekazując pozytywne emocje innym, to wtedy jest czymś wartościowym. Natomiast jeśli polega to tylko na tym, żeby uciec od świata, to jest to błędne. Natomiast co do tego, czy ten spirytyzm jest uniwersalny, ja mogę powiedzieć, że miałem okazję zawieźć księgę duchów do moich znajomych z Indii, którzy są hinduistami, którzy o chrześcijaństwie nie mają większego pojęcia o tyle, co go znają, prawda, w niewielkim stopniu. Natomiast jedna z osób powiedziała mi, że Księga Duchów jest jedną z najlepszych książek, którą czytała w życiu, więc to jest, jeśli chodzi o to podejście, czy jest to coś uniwersalnego, czy nie. Z drugiej strony w tej chwili pracujemy nad tym, żeby pomagać osobom z Maroka, które również starają się promować spirytyzm, i którzy, tak jak jest Ewangelia według spirytyzmu, którą pisał Kardec, oni starają się analizować Koran z punktu widzenia spirytyzmu. Czyli to też jest tak, że Allan Kardec, on analizował coś, co było mu bliższe, natomiast z czasem będą się pojawiały inne odniesienia. Także jest tak, że po prostu nasz świat jest tak złożony, że każdy z nas wywodzi się z jakiejś kultury. Te kultury się troszeczkę różnią, natomiast sens taki najgłębszy wszędzie jest taki sam. Natomiast to, o czym mówiłem, czyli w chrześcijaństwie te zasady moralne są najczystsze, prawda? Czyli wystarczy, że je tam poznamy i będziemy wiedzieli, jak postępować. Nie jest to zbyt skomplikowane, bo to się ogranicza do jednego, dwóch zdań tak naprawdę, gdzie na tym wszystko jest zbudowane. To jest jedna rzecz. A drugie to pytanie dotyczyło tego, w jaki sposób Kościół podchodzi do spirytyzmu. Więc to podejście jest bardzo różne. Czyli bardzo różne zaczynało się od czasów Kardeka, kiedy księża często, znaczy temat ich zaczął ich interesować, natomiast wielu z nich rzucało jakieś anatemy, mówiło, że to diabeł się manifestuje. Natomiast było to bardzo emocjonalne reakcje i to nawet doprowadziło do tego, że taki akt spalenia książek w Barcelonie nastąpił, co było też szokujące, że Allan Kardec wysłał książki swojego autorstwa do hiszpańskich spirytystów i te książki zostały przechwycone na granicy i nakazem biskupa z Barcelony zostały spalone w publicznym miejscu, prawda? Także była to taka, no, średniowieczna dosyć ceremonia, prawda, żeby pokazać, jak są złe. Wówczas również oczywiście trafiły do rejestru ksiąg zakazanych, ale ja mówię zawsze, że były w bardzo dobrym towarzystwie, bo w tym czasie Kościół zakazywał między innymi czytania Biblii, więc Biblia również była na liście ksiąg zakazanych, więc to towarzystwo było bardzo, bardzo zacne, także nie jest to tak. I to też pokazuje, jakie było podejście. Oczywiście ten Kościół ewoluował i w tej chwili on zupełnie inaczej wygląda, także chociażby Jan Paweł II, który wiele zmienił, czy też jego poprzednik Jan Paweł I, który również każdy z tych papieży XX wieku wnosił bardzo wiele i wydaje mi się, że dzisiaj już to podejście jest zupełnie inne. Czego najlepszym przykładem jest chociażby działalność księdza François Bruna, którego książki w języku polskim są bardzo pozytywnie odbierane. Jest to ksiądz, który jest profesorem teologii na Sorbonie, czyli osobą bardzo wysoko postawioną. I on opisuje badania z dziedziny transkomunikacji, czyli nagrywania głosów duchów na taśmach magnetofonowych. On przekazuje bardzo, bardzo cenne informacje, swoje analizy, opisuje właśnie wypowiedzi tych duchów i w jednej z książek bardzo ciekawej Powiedzcie im, że śmierć nie istnieje, zbiera listy, napisane pismem automatycznym przez pewną rodzinę francuską. I to, co jest ciekawe, co najbardziej intrygujące w tych listach, na przykład jest mowa o reinkarnacji, czy te duchy opowiadają, że reinkarnacja istnieje. Oczywiście ksiądz Brun dodaje jakieś tam swoje komentarze, nawet twierdząc, że no, te duchy wszystko opisują tak jak u Kardeka, ale to, no, ta reinkarnacja nie do końca istnieje, ale już na przykład przypuszcza, że ona może nastąpić w wyjątkowych przypadkach, prawda? Czyli nie mówi, że absolutnie jest niemożliwa, natomiast mówi, że Bóg może pozwalać ludziom wcielać się ponownie w jakimś wyjątkowym przypadku. No to my też mówimy, że wyjątkowym, tylko że trochę rozszerzamy to, prawda? Czyli mówimy, że to jest ogólna reguła. Poza tym to, co jest ważne również, czyli w Polsce może o tym się nie tyle mówi, gdyż duchowieństwo w Polsce raczej nie zna wielu tych pism, natomiast sam ten ksiądz Brun przytacza wypowiedź ojca Gino Concettiego, który współpracował z Osservatore Romano, czyli papieską gazetą. I osoba tak wysoko postawiona, no raczej nie wypowiada się bez zgody swoich przełożonych. I on powiedział, że Kościół nie ma nic przeciwko badaniom dotyczącym komunikacji z duchami, czy życia po śmierci, jeśli przyświeca im cel naukowy albo religijny. Także oczywiście my też w ten sposób podchodzimy, prawda? Mówimy, że komunikacja z duchami nie może być prowadzona po to, żeby nie wiem, komuś zaszkodzić, czy dla jakiejś zwykłej ciekawości. Czyli jej celem jest to, żeby poznać świat, czyli ten cel naukowy, religijny, jeśli ktoś chce, prawda? Czyli to te dwa cele przyświecają. Czyli widzę, że ta pozycja Kościoła bardzo się zmienia, natomiast to jest ważne, o czym my mówimy, czyli jeśli mówimy o chrześcijaństwie, to bardziej odnosimy się do tych pierwszych chrześcijan, których podejście było zupełnie inne, prawda? Czyli to byli ci ludzie, którzy szokowali ówczesnych, prawda, Rzymian i przedstawicieli innych kultur, gdzie ich wspólnoty się pojawiały, tym, że to byli ludzie całkowicie sprzeciwiający się przemocy, prawda? Czyli to byli ludzie, którzy okazywali swoje współczucie i miłość innym i chodzili chociażby, pomagali ludziom trędowatym, których społeczeństwo wyganiało poza obręby miasta, bojąc się zarażenia tą chorobą, a chrześcijanie nieśli im pomoc, prawda? I to jest coś, co w dzisiejszym Kościele również żyje, prawda? Bo mamy wiele wspaniałych dzieł charytatywnych, prawda? Czyli pomoc, która jest udzielana ludziom biednym i chorym. Natomiast, tak jak mówię, że to wymieszało się również z jakimiś ludzkimi emocjami, które sam Kościół również gani, bo twierdzi, że tak nie powinno być i były to przypadki jednorazowe, także nie, może one się powtarzały, natomiast nie było to coś, co powinno wyznaczać to, czym rzeczywiście Kościół jest.
Dziękuję, Konradzie, za odpowiedź na to pytanie w imieniu swoim mojego słuchacza. Jeżeli będą jakieś dalsze pytania, na pewno Ci je przekażę. Przejdźmy do głównego tematu dzisiejszej audycji, czyli do Chico Xaviera. Pytań pewnie będę miał mniej, bo wiem, że o Xavierze będziesz mógł mówić bardzo długo, więc może zacznijmy od tego, kim był Chico Xavier.
Jest to taka wyjątkowa postać i to, co się zawsze mówi o przypadkach mediów, że są tacy oszuści, czy niesamowicie ludzie, znaczy, albo niesamowici ludzie, albo oszuści, prawda? Czyli jest to bardzo, bardzo wymieszane. Natomiast część sceptyków mówi, nie, to są na pewno ci szarlatani, którzy wykorzystują sztuczki kuglarskie i to wszystko nie jest żadną prawdą. Natomiast jest takie ciekawe porównanie, które mówi o tym, że żeby udowodnić, że nie wszystkie kruki są czarne, nie trzeba mu pokazywać, sprawdzać każdego, prawda, i udowadniać. Wystarczy znaleźć jednego białego, który pokaże, że nie wszystkie są czarne. Czyli tak samo jak my mówimy, że nie wszystkie media są oszustami, wystarczy pokazać jedno, które rzeczywiście kontaktuje się z tamtym światem i dla nas takim przykładem, do którego mamy stuprocentową pewność, jest właśnie Chico Xavier. Ja akurat osobiście go nie poznałem, natomiast znam wielu ludzi, którzy mieli tą okazję i z nim współpracowali przez dłuższy czas i naprawdę opowiadają niesamowite historie, które były z nim związane. Chico Xavier urodził się 101 lat temu w Brazylii. W zeszłym roku mieliśmy stulecie jego urodzin. I urodził się w małej miejscowości, której no tak jakby dla porównania zawsze dobrze jest porównać to z Polską. To byłaby taka mała miejscowość na wsi, gdzie nie dociera praktycznie, nie docierają żadne większe informacje, że raczej jest gdzieś tam miejscowość w oddali, prawda, gdzie prości ludzie skupiają się na codziennej pracy. Chico jako dziecko musiał iść także do pracy, pomagać rodzinie. Miał bardzo, bardzo trudne dzieciństwo. Udało mu się skończyć jedynie szkołę podstawową i to też kończył ją praktycznie pracując jednocześnie, czy po szkole chodził, pomagał w fabryce jako 8-9-letnie dziecko. Natomiast to, co było fascynujące, że od dziecka zaczął widzieć duchy. On opowiadał, że widział swoją mamę, która zmarła, gdy on miał bodajże 3 lata, także zaczęły się dziać bardzo, bardzo dziwne rzeczy. Rodzina no, nie do końca przyjmowała to, bardzo sceptycznie do tego podchodziła. Natomiast w momencie, kiedy natrafił na książki Allana Kardeka, natrafił na spirytystów, zaczął rozwijać swoje zdolności, czego efektem była książka, która jest niesamowicie ciekawa, jednocześnie intrygująca i w całej Brazylii, wszyscy miłośnicy literatury mieli duży orzech do zgryzienia, gdy się o niej dowiedzieli. Gdy miał około 20 lat, napisał tą pierwszą książkę, która jest takim tomikiem wierszy. To, co jest najciekawsze w tych wierszach, że podpisuje się pod nimi 50 najbardziej znanych brazylijskich, portugalskich poetów i każdy z tych wierszy jest pisany dokładnie w stylu tego poety. To tak jakby u nas, nie wiem, jakiś chłopak, prawda, z małej miejscowości opublikował tomik, gdzie mielibyśmy wiersze Asnyka, Słowackiego, Mickiewicza, każdy dokładnie pisany w stylu danego poety. I co ciekawe, także nawiązujący do wierszy, które on pisał za życia, czasami kontynuujący, czy naprawdę było coś niesamowitego. Wszyscy profesorowie uniwersytecy, którzy zaczęli to analizować, no byli pod niesamowitym wrażeniem, bo jakikolwiek człowiek mógłby coś takiego stworzyć w tak doskonały sposób, naśladować tych poetów, a jak to miał zrobić jeszcze biedny chłopak z małej miejscowości, który skończył jedynie szkołę podstawową, który nie mógł tych wierszy przeczytać, bo w jego miejscowości nie było nawet biblioteki, a on sam miał w domu ze 2 czy 3 książki, które ktoś mu kiedyś podarował.
Powiedz może, Konradzie, jak on to napisał, bo to też jest bardzo ciekawa sprawa, w jaki sposób Xavier napisał tę książkę, no i te kolejne książki, które wyszły spod jego w cudzysłowie, pióra.
Tak, jest to o tyle ciekawe, że jest kilka takich jakby teorii tego, jak to można wytłumaczyć. Natomiast jedyną, która jest w pełni w stanie wyjaśnić to, jak to się stało, to jest teoria spirytystyczna, która tłumaczy, że po prostu duch tej osoby, czy duch tego poety, za pośrednictwem Xaviera pisał te wiersze, czyli Chico, on był tylko takim narzędziem w rękach rzeczywiście ducha i to bardzo często on sam o tym opowiada, że one coś mu dyktowały, on nie do końca wiedział, o co chodzi, bo był bardzo prostą osobą, więc nie rozumiał niektórych słów, ale rzeczywiście jest to słownictwo, które jest używane w książkach, no jest bardzo skomplikowane, także ja sam, gdy próbowałem je tłumaczyć, wielokrotnie musiałem zaglądać do słowników i to takich olbrzymich, prawda, i pytałem się Brazylijczyków, żeby mi jakoś pomagali, oni też sami czasami się w tych trudnych słowach gubili. Natomiast my mówimy, że jest to duch danej osoby, który przez niego pisze. Nie może być to halucynacja, bo te książki fizycznie istnieją. Ciężko pomyśleć, że to mogło być oszustwo, tym bardziej jeśli przyjrzymy się kolejnym książkom, czyli po tej książce, tej, która wywołała takie właśnie duże zainteresowanie tematem, pojawiły się kolejne. Były to powieści historyczne, opowieści zza światów. Powieści historyczne o tyle ciekawe, że znajdujemy w nich na przykład opowieści ze starożytnego Rzymu, gdzie stworzono nawet taki dodatkowy słowniczek terminów z tamtej epoki. I w tym słowniczku, no, on był na około 50 czy 100 stron, były te słowa rozpisane, więc ich było tak dużo, że gdybym ja albo ktokolwiek ze słuchaczy chciał taką książkę napisać, musiałby pewnie spędzić długie miesiące czy lata w bibliotekach, porównując książki. No ja doskonale znam sytuację w Brazylii, wiem, że dostęp do bibliotek i do książek jest bardzo niewielki, bo książki, pomimo że Brazylijczycy mają dużo niższe pensje niż Polacy, no książki są tam niekiedy dwa razy droższe, więc pomyśleć, że ktoś mógłby dotrzeć do tego i takie książki pisać, no byłoby dosyć ciekawe, żeby wyjaśnić, jak to się stało, że skąd on te książki wziął, jak był w stanie to szybko napisać. Pisał kolejne książki, była jedna bardzo ciekawa, czy bodajże dwie czy trzy, które były pisane we współpracy z innym medium. Polegało to na tym, że Shiko zapisywał jeden rozdział, a w tym czasie w innym miejscu drugie medium zapisywało drugi, i na zmianę, tak, prawda? Oni później dopiero w momencie, kiedy te rozdziały sobie przesłali, zobaczyli, że składają się na jedną całość, więc żaden z nich nie wiedział, w którym miejscu dana osoba, druga osoba skończyła, więc to było też intrygujące. Natomiast coś, co jest tak naprawdę takim największym dowodem i na to, że rzeczywiście życie po śmierci istnieje, to jest ta druga część życia Shiko, kiedy on skupił się na otrzymywaniu przekazów osobistych od ludzi zmarłych, czyli przyjeżdżały do niego tłumy ludzi z całej Brazylii, to tam naprawdę niekiedy tysiące, które się gromadziły u niego na spotkaniach, i on nie wszystkim się udało otrzymać jakieś takie przesłanie czy przekaz ze zaświatów, natomiast wielu z nich takie informacje otrzymywało. Wbrew temu, co mówią niektórzy sceptycy, że chodzi o metody typu zimny czy ciepły odczyt, czyli stwierdzenie właśnie, że takie, które do wszystkiego pasują, prawda? Czyli to często widać na przykładach, chociażby teraz jest ten słynny film Medium, który można obejrzeć, i gdzie jest pokazana taka kobieta, na której ten niby taki seans, ktoś przychodzi i ona mówi, widzę jakiegoś ducha, który ma na imię na J, czy komuś coś to mówi, prawda? Ktoś tam podnosi rękę, no właśnie, czy to jest jakiś mężczyzna, prawda? Jak tam miał na imię? No tam James, powiedzmy, właśnie, czy to jest twój ojciec, może syn, może brat, czyli takie dostosowywanie do sytuacji, prawda? I później oczywiście tych informacji, które się wplatają nieprawdziwych, jest trochę, natomiast osoba czasami jest tak podekscytowana myślą, że komunikuje się z kimś rzeczywiście, że zaczyna wierzyć, prawda, ucieka już tak jakby jej umysł od tego, że to może być oszustwo. No w przypadku Shiko tak nie było. No to było tak, że przychodziły do niego setki, tysiące osób. On zawsze każdej poświęcał jakąś chwilę, więc nawet nie miał czasu, żeby się jakoś specjalnie przygotowywać. I nagle w momencie takiego spotkania, prawda, otrzymywał przekazy, czyli pisał i pisał z niesamowitą szybkością, także niektóre filmy można zobaczyć chociażby w internecie, i to są filmy, które nie są robione w przyspieszonym tempie, to jest normalne tempo, w jakim były nagrywane. On otrzymywał, i to były listy takie jakby, które trafiały do tych ludzi. Te listy, no, dla nich były dowodem stuprocentowym na to, że to pisze ich zmarła osoba bliska, często dziecko, często ojciec, prawda, czy ktoś inny, prawda. I skąd mieli tą pewność? Po pierwsze, w tych listach było mnóstwo imion, nazwisk, nazw miejsc, czyli żeby coś takiego spreparować, no to trzeba byłoby naprawdę długi wywiad z daną osobą przeprowadzić. Natomiast no, list wyglądał w ten sposób, że ktoś mówi na przykład, witaj, mamo, pozdrów tam wujka tego i tego, pozdrów mojego brata, pozdrów siostrę, gdy zginąłem w wypadku samochodowym, jak jechałem z kolegami tym i tym, prawda, no to wtedy stało się to. Czyli są tak opisywane niesamowite rzeczy. Grupa lekarzy spirytystów postanowiła, którym kierowała pani doktor Marlenie Nobry, która jest taką przewodniczącą Stowarzyszenia Lekarzy Spirytystów w Brazylii, bodajże też na całym świecie. Ona wraz ze znajomymi przeprowadziła taką analizę tych wszystkich przekazów, które zostały otrzymane, i pojechała do osób, które te przekazy otrzymywały. Co jest ważną informacją, większość z nich nie była spirytystami, czy w ogóle nie interesowała się spirytyzmem, czyli to byli ludzie, którzy byli całkowicie ateiści, sceptycy. Byli też przedstawiciele różnych religii, takich jak judaizm, czy chrześcijaństwo, prawda, i tak dalej. Także i te osoby otrzymywały przekazy. I coś jest, jedna taka informacja najbardziej niesamowita, która wyniknęła z tych badań, gdy pytano się tych ludzi, prawda, ile nieprawdziwych informacji było podanych w tych listach, prawda? Czyli ile takich, no, które Chico podał, a okazało się, że no, nie były zgodne z prawdą. Okazało się, że było ich zero. Czyli wszystkie rzeczy, które podawane były w tych listach, były zgodne z prawdą. Co ciekawe, były one zgodne z prawdą nawet o tyle, że nawet te osoby, które otrzymywały, często niektórych rzeczy nie wiedziały. Był na przykład jeden duch, który koniecznie podawał swoje nazwisko, mówił dokładnie, jak zginął, w jakim miejscu został pochowany. No i jedna z tych osób postanowiła zbadać, czy ta informacja jest prawdziwa. Pojechała na cmentarz i zapytała się tam zarządcę, czy jest w stanie znaleźć takie nazwisko tej osoby. No i ten zarządca sprawdził, no, mówi, że niestety w tym okresie nikt taki nie został pochowany, jest mu przykro. No więc ta badaczka troszeczkę, prawda, się zdziwiła, no ale wróciła do Chico, ale i tamten duch mówi, nie, próbujcie dalej. Podał kilka dodatkowych wskazówek i co się okazało, gdy ta kobieta wróciła na ten cmentarz, znaleziono to nazwisko. Okazało się, że w tych księgach było źle wpisane z błędem, czyli było wpisane jako Pirineu przez P na początku, a nie Irineu, prawda, czyli drobna zmiana, ktoś się pomylił, ale okazało się, że to nazwisko jest, czyli tego typu przypadków było wiele.
Konradzie, chciałbym jeszcze szybko wrócić do kwestii książek, które napisał Chico. Powiedz, ile on tych książek napisał, bo to chyba też jest bardzo ciekawa sprawa.
Tak, to jest o tyle ciekawe, że w mniej więcej w latach 70. został zaproszony do programu telewizyjnego, gdzie jeden z prowadzących stwierdził, że jest tylko jedna osoba w historii Brazylii, w literaturze, która napisała więcej książek niż on. Ta osoba to był Coelho Neto, który napisał bodajże 160 książek. Chico w momencie swojej śmierci miał wydanych 412, czyli no widać, jak prześcignął drugiego w kolejności autora. Natomiast po jego śmierci były też wydawane kolejne, prawda? Czyli w tej chwili mówi się, że jest ich już koło 450. I są to książki rozmaite, prawda? Czyli od zbiorów właśnie takich listów osobistych, które otrzymywali ludzie. Często po tych listach następuje analiza, prawda? Miejsc, wyjaśniane są pewne nazwiska, sytuacje. Po książki, które mają po 400-500 stron i są powieściami historycznymi, czyli powieści historyczne, większość z nich albo toczy się w czasach tego wczesnego chrześcijaństwa, w starożytnym Rzymie, ale jest też książka, która opowiada historię z Francji, bodajże z XVI-XVII wieku, więc jest to olbrzymi nakład, jeśli chodzi o liczbę samych tytułów. No
właśnie, liczba tytułów, jeszcze jedno pytanie, bo te książki były wydawane, były sprzedawane i na pewno były z tego jakieś pieniądze. Xavier do końca swojego życia żył bardzo skromnie. Powiedz, co się stało z tymi wszystkimi pieniędzmi?
To jest też takie coś, co dziwi wszystkich, ale jednocześnie pokazuje, jak wyjątkowa to była osoba. On zawsze twierdził, że te książki nie są jego. On mówi, że ja nie jestem ich autorem, ja jestem tylko narzędziem, które służy w ich przekazywaniu. On często się porównywał do takiej historii osiołka, który jeździ między miastami i przewozi pocztę. Więc on mówi, że jestem właśnie tym osiołkiem, który z jednego miasta do drugiego przenosi pocztę. On nie wiem, co jest w tych listach, nie wiem do końca, co tak naprawdę pisze. Więc on stwierdził, że skoro to są duchy, które stoją za tymi książkami, to on nie ma prawa do jakichkolwiek pieniędzy z tego faktu, że te książki pisze. Więc wszystkie prawa autorskie przekazywał albo instytucjom spirytystycznym, albo charytatywnym, dzięki którym powstały niesamowite kompleksy, dzieła charytatywne, prawda? Czyli ośrodki, które pomagają ubogim, biednym, chorym osobom. Także jest to coś niesamowitego. Gdyby policzyć, że nawet nie miałby tą złotówkę z każdego sprzedanego egzemplarza, to on by był dzisiaj naprawdę milionerem razy kilka, prawda? Czyli te książki sprzedawały się tam naprawdę w milionach. Sam fakt, że na film, który był jego biografią, który wszedł do kin w zeszłym roku, jeśli chodzi o oglądalność, ustąpił tylko Avatarowi bodajże. Nawet na podstawie tego filmu jeszcze stworzono mały serial, który tak jakby miał 4 odcinki, czyli dodano jakieś sceny wycięte z tamtego, z tej wersji kinowej i naprawdę oglądalność była niesamowita, czyli pokazuje, że ta postać była naprawdę, naprawdę bardzo uznawana i przez wszystkich Brazylijczyków, czego też najlepszym dowodem było chociażby to, że utworzono pewną komisję w latach 80., która doprowadziła do nominowania Chico Xaviera jako do nagrody, nagrody pokojowej Nobla. I było to coś niesamowitego, bo zebrano, zrobiono wielką kampanię, zbierano podpisy w całej Brazylii i zawieziono mnóstwo dokumentacji do Norwegii. Była cała grupa osób, która się w to bardzo zaangażowała. No oczywiście zawód był ogromny, bo Chico nie dostał tej nagrody, dostał ktoś inny. Natomiast też tam właśnie porównywano, że na przykład porównywano go z matką Teresą z Kalkuty, jeśli chodzi o liczbę dzieł charytatywnych czy instytucji, którym pomagał, prawda, i nie było porównania, czyli tak jakby ta działalność Matki Teresy, która była bardzo często omawiana i głośna na całym świecie, była dużo mniejsza niż to, co się udało Chico, więc był wyjątkową osobą. Jest to także, jeśli chodzi o to przekazywanie tych pieniędzy z praw autorskich, to taki jest świetny przykład na to, żeby być medium, to nie trzeba być płatnym medium, prawda? On równie dobrze żył ze skromnej pensji urzędnika państwowego i tak żeby jeszcze powiedzieć, żeby nie było mu za łatwo, prawda? To był bardzo schorowaną osobą. Na jedno oko praktycznie nie widział, co też pokazuje tak jakby tą drogę tych duchów, które wybrały właśnie jego do tego, żeby był takim przesłaniem dla nas wszystkich, że życie po śmierci istnieje. Że wybrały osobę, która tak naprawdę ze względu na swoje ułomności fizyczne nie była w stanie, czy nie wiem, czytać wielu książek, bo po prostu on nie dawał rady, bo był chory, miał wiele operacji, prawda, czyli wcześniej także poszedł na rentę, więc wtedy mógł się poświęcić już całkowicie spirytyzmowi. Natomiast żył zawsze bardzo skromnie i bardzo często wszelkie pieniądze, które nawet ktoś tam mógł gdzieś wcisnąć, przekazywał innym, także był takim przykładem dla każdej osoby. A poza tym była to osoba niesamowicie ciepła, niesamowicie przyjazna innym i nawet ten program telewizyjny, który jest takim ciekawym przykładem, gdzie do programu zaproszono kilku dziennikarzy, którym powiedziano, kto jest zaproszony, prawda, że jest to Chico Xavier, medium spirytystyczne, więc część bardzo sceptycznie do tego podeszła, już przygotowała część pytań takich, żeby nie wiem, czy zaatakować właśnie Chico i żeby postawić go w trudnej sytuacji. Natomiast jedna z tych dziennikarek, która tam była, mówi, że gdy zaczął z nimi rozmawiać, no to przelało się taka dobroć na tych wszystkich ludzi, że oni zmienili podejście, że oni już nie chcieli go atakować, oni chcieli go nawet bronić, prawda? Także było to bardzo, bardzo, bardzo zabawne z jednej strony, że ludzie, którzy tak jakby przeciwko niemu przygotowywali całe wystąpienia, nagle gdy stanęli wobec niego, słuchali tego, co mówił, zupełnie zmienili swoje podejście. Też jest ciekawa historia w Brazylii, gdzie jedna z kobiet, która rozmawiała z księdzem i mówiła mu właśnie, że uczestniczy w spotkaniach spirytystycznych, no i ksiądz oczywiście się ze złości mówi, że nie wolno, to jest zakazane. A ona mówi, ale ja uczestniczę w tych spotkaniach, gdzie jest z Chico Xavierem. A jak z Chico Xavierem, to można, bo to dobry człowiek jest, więc jak najbardziej można uczestniczyć. Także to jest to niesamowity przykład, dlatego my mówimy o nim, bo on zbiera w sobie wszystko, prawda? Czyli w nim, w tej jego działalności, no i są te przekazy od bliskich, które pokazują rzeczywiście, że życie po śmierci istnieje i w tej chwili kilka dni temu bodajże wszedł w Brazylii do kin kolejny film, który zatytułowany jest Matki Chico Xaviera. Ten film opowiada historię trzech kobiet, które tracą swoje dzieci, prawda, których dzieci umierają i dzięki Chico one uzyskują pewność, że te dzieci dalej żyją i takie hasło, które promuje ten film, to jest brzmi, że czymś bardziej szokującym dla matki niż strata dziecka jest to widzenie się, że to dziecko cały czas żyje, więc to jest to bardzo, bardzo ciekawa historia. A te przekazy ze światów były rozmaite, także niektóre, to też jest ciekawa sprawa, zostały wykorzystane w sądzie do uniewinnienia niektórych osób. No, był taki słynny przykład dwóch chłopców, którzy przebywali sami w domu pod nieobecność rodziców. Jeden z nich znalazł pistolet, który gdzieś tam ojciec trzymał w szufladzie. No i zaczęli się bawić. Jeden mówi, że chciał wystrzelić do swojego odbicia w lustrze, ale gdy przez przypadek nacisnął spust, akurat przechodził ten drugi przed tym i został postrzelony śmiertelnie, jak się okazało. No oczywiście sprawa trafiła do sądu, ten chłopak został oskarżony o zabójstwo. No i wtedy pojawia się postać Chico Xaviera, który otrzymuje przekaz z zaświatów, na tyle przekonujący dla rodziców tego chłopaka, który zginął, że oni wnoszą to do sprawy sądowej i sędzia pod wpływem tych informacji, w której ten duch z zaświatów informuje, że po prostu to był przypadek, że to, ten chłopak nie jest zabójcą, że nie jest tak naprawdę winny, że broń wypaliła zupełnie niespodziewanie. Sędzia jest przekonany na tyle, że uniewinnia tego chłopaka, także jest to taki sygnał, prawda, że nawet informacje ze świata czasami wpływają na decyzję sądu. Więc to ciekawa również historia, bardzo, bardzo często przytaczana w przypadku tej właśnie postaci, która jest naprawdę wyjątkowa. To, co jeszcze można dodać na temat samych książek, to też jest równie ciekawe, jest taka seria książek zatytułowana Życie w świecie duchów. I jej autorem jest André Louis, czyli lekarz, który po swojej śmierci opowiada swoje przejścia w zaświatach. Książka jest o tyle ciekawa, bo z jednej strony my pierwszą z nich zatytułowano Nasz dom, na której podstawie też został nakręcony bardzo, bardzo ciekawy i ciekawy film. Przetłumaczyliśmy, ona powinna się ukazać w tym, czy w następnym miesiącu, także bardzo, już bardzo niedługo. Obok tego, że jest to taka powieść, czasami bardzo, bardzo cukierkowa, jest mnóstwo przymiotników, bo akurat taki jest styl brazylijskiej prozy, to w tej książce znajdujemy mnóstwo informacji, które tak jakby obok samej fabuły jest mnóstwo ciekawych informacji dotyczących życia duchów. I w całej tej serii, nie tyle może w naszym domu, ale w kolejnych książkach, jest naprawdę ogromna ilość informacji medycznych, czyli słownictwa medycznego, naprawdę tłumaczenie tych książek to jest spora trudność. Natomiast są informacje medyczne, które w ówczesnych czasach, kiedy to Chico książki spisywał, czy to były lata 40-50, nie były jeszcze w medycynie powszechnie uznawane za prawdziwe. Na przykład André Louis pisze o funkcjach szyszynki, czyli tej części mózgu, która, jak wiemy również z badań późniejszych lekarzy, ona odgrywa bardzo, bardzo ciekawą rolę w przypadku właśnie mediów, czyli jest jeden z lekarzy brazylijskich, Sergio Felipe de Oliveira, który nawet porównuje, w jaki sposób mózg reaguje w momencie, kiedy na przykład medium otrzymuje przekaz, czy wyczuwa obecność ducha. I wtedy widać, że ta szyszynka odgrywa bardzo ważną rolę. Natomiast André Louis opowiadał o niej bardzo dużo. Natomiast w czasach, kiedy on to opowiadał, ten organ był traktowany jako zupełnie niepotrzebny, czy zbędny, czy nie posiadający żadnej określonej funkcji. Czyli w medycynie raczej traktowano go tak pobieżnie, bo nikt nie wiedział, do czego służy. Natomiast z czasem okazało się, że właśnie medycyna zaczęła wnosić bardzo dużo rzeczy i pomimo, że te książki są pisane prozą, czasami pełne są różnych emocji, takie niekiedy przypominające taką brazylijską telenowelę, to one są, lekarze znajdują w nich wiele cennych informacji, które później przynoszą wiele, wiele pozytywnego, jeśli chodzi o leczenie ludzi, o pomoc medyczną. Także jest to coś również ciekawego, czyli ta sama cała seria, która oprócz tego, że informuje nas o tym, jak wygląda życie po śmierci z perspektywy lekarza, który tam trafia i jest zupełnie anonimową osobą, on nie ma pojęcia o spirytyzmie, nie ma pojęcia o takich innych rzeczach i te wszystkie rzeczy powolutku poznaje i opisuje, to tam jest również właśnie mnóstwo tych wszystkich informacji medycznych, czy dotyczących chociażby też ewolucji, prawda? Jest ta książka Ewolucja w dwóch światach, która no jest napisana takim językiem, że naprawdę koszmarem jest jej przetłumaczenie, bo przetłumaczenie jednego zdania wymaga od tłumacza zaglądania w powiedzmy przy każdym słowie do słowników i to medycznych, czy jakichś związanych z biologią, gdy mówimy o biologii, więc są to tą książki niesamowite i nawet jeśli założymy, że człowiek jest w stanie samemu napisać, to na pewno nie jest ich w stanie napisać tych książek 400, prawda? Czyli jednak napisanie jednej takiej książki, no to jest minimum rok, więcej nawet, i to spędzony wyłącznie na siedzeniu w bibliotekach, porównywaniu i spisywaniu różnych rzeczy.
Jest chociażby... Nasunęło mi się pewne pytanie, bo jeżeli byśmy wzięli pod uwagę to, co w swoich księgach pisał Allan Kardec, po śmierci człowiek przechodzi pewną metamorfozę, wspina się po takiej drabinie, aż w końcu uzyskuje pewien poziom istoty bardzo wiedzącej. Krótkie pytanie, czy Xavier, kiedy jeszcze żył, osiągnął nieco wyższy poziom niż ludzie? Taka szybka odpowiedź, bo zaraz mam dalszą część pytania.
To jest tak, że sama ta ewolucja, ona nie następuje po śmierci, ona następuje przez cały czas, czyli przez kolejne życia, czyli ta ewolucja czasami się rozciąga na bardzo długi okres. Ja myślę, że Chico Xavier, on był taką osobą, która przewyższała nas wszystkich moralnie, bo to była osoba niesamowicie dobra, pomocna i taka, no jeśli wszyscy ludzie byliby tacy jak on, no to byśmy naprawdę mieli świat idealny.
No właśnie,
być może intelektualnie on nie był tak bardzo rozwinięty, chociaż niekiedy widać, że miał to wsparcie duchów. Natomiast na początku no, był też taką prostą osobą, prawda, niewykształconą, więc tutaj na pewno nie był też jakimś, nie wiadomo, super doskonałą osobą, natomiast moralnie niewątpliwie przewyższał nas wszystkich, intelektualnie był na tym samym poziomie, co ludzie zamieszkujący naszą planetę.
No właśnie, tą moralnością wykazują się te istoty, które podejmują jakby kontakt z tym naszym światem. Zastanawia mnie to, czy Chico Xavier po swojej śmierci nie próbował nawiązać kontaktu z ludźmi, którzy jeszcze żyją. Jak to wyglądało?
Po jego śmierci otrzymano kilka, jest takie kilka historii, czy otrzymano przekazy podpisane Chico Xavier, które, znaczy, to jest nigdy tak, że gdy jest to jakaś krótka wiadomość, to jest mała pewność tego, czy to rzeczywiście on, czy nie. Czyli ja raczej przypuszczam, że nie, prawda? Więc tego typu przekazy otrzymywano. To ciekawe, media też w Brazylii spotkałem się nawet, że otrzymywali już od Jana Pawła II jakieś przekazy, więc różne rzeczy się dzieją. Natomiast wydaje mi się, że w większości przypadków to mimo wszystko są te duchy żartujące sobie, które w ten sposób się podpisują. Była też taka informacja, że sam Xavier, on zostawił trzy słowa swoim najbliższym osobom, i które miały być takim potwierdzeniem, czyli jeśli to on rzeczywiście by mówił ze światów, to te trzy słowa byłyby użyte. Natomiast to bardziej jest też taka, bo czy to tak naprawdę było, no to jest taka historia, którą się opowiada, bardziej już taka obrosła legendą niż jest rzeczywista. Ja się spodziewam, że on może się komunikować, natomiast nie będzie się podpisywał swoim imieniem, nazwiskiem. Z prostego powodu, bo to jest powód do nadużyć. Także również, no nie wiem, jeśli mamy podpisaną wiadomość, nie wiem, Jezus Chrystus, no to też raczej ja podchodzę do tego sceptycznie, bo natomiast to, co się liczy się sam przekaz.
A czy ludzie nie chcą kontaktować się z Xavierem?
Znaczy, wydaje mi się, że być może część by chciała, natomiast sami spirytyści wiedzą, że tak jakby wywoływanie duchów i szukanie kontaktu na siłę nie jest nigdy dobre. Więc jeśli są rzeczywiście i w momencie, kiedy tak robią, no to on na pewno się nie skontaktuje, no bo ta atmosfera, która sprzyja takim spotkaniom, bardziej na zasadzie ciekawostek, prawda, że wywołajmy sobie ducha takiego, a nie takiego, no to to osoba typu Chico Xavier na takim spotkaniu się nie pojawi. On by się pojawił rzeczywiście, kiedy czułby, że ludzie chcą z nim jakiegoś kontaktu i rzeczywiście jest jakiś powód, który dla takiego kontaktu jest istotny. Więc tutaj na coś takiego, wydaje mi się, trzeba będzie czekać, ale też spodziewam się, że może to nawet nie nastąpić. Także tak jak chociażby w przypadku Alana Kardeka, który też tam pojawiały się jakieś przekazy, natomiast one w pewnym sensie w pewnym momencie przestały istnieć. To, co jest otrzymywane, na przykład są przekazy od słynnego spirytysty Leona Denis. To przekazy dosyć częste, czy od innych osób, ale nie od wszystkich. Także tutaj no po prostu zdajemy się zawsze na tą drugą stronę, że to niech ona zadecyduje czy będzie się z nami kontaktować, czy nie. I samo nazwisko, które się podpisuje też pod przekazami, jest mniej istotne, bo najważniejsza jest sama informacja, którą taki przekaz nam niesie. I sam Chico też, co ciekawie, zawsze porównywał, w momencie, kiedy ci ludzie przychodzili do niego w oczekiwaniu, że otrzymają jakieś informacje od swoich bliskich, którzy są już na tamtym świecie, on mówił, że zawsze, że telefon dzwoni tylko z jednej strony. Czyli raczej, że my powinniśmy czekać na ten sygnał z tamtej strony, niż sami go wywoływać, bo raczej to skutków pozytywnych nie przyniesie. Więc to jest taka szkoła cierpliwości, a jednocześnie Chico pokazywał, że ta cierpliwość czasami jest wynagradzana i naprawdę ludzie, którzy do niego trafiali, to było niesamowite zawsze wrażenie i całkowicie zmieniało ich życie, prawda? Czyli często osoby, które wpadały w ogromną depresję, postacie, zwłaszcza dzieci, czy tak jak do niego właśnie bardzo dużo osób trafiało, rodziców, których dzieci zginęły, czy w wypadku samochodowym, czy w jakiejś innej sytuacji. I dla nich to było prawdziwa nie tyle nadzieja, co pewność tego, że z tym dzieckiem się jeszcze zobaczą, że to nie jest tak, że to życie się skończyło. To jest coś naprawdę niesamowitego i taki wkład właśnie w ten spirytyzm, gdzie tak jak mówiliśmy o Alanie Kardecu, gdzie tam było, u niego była ta piękna filozofia, która jest tak jakby takim wyznacznikiem dla nas wszystkich, prawda? Czyli z jednej strony mówiąca, w jaki sposób moralnie, intelektualnie powinniśmy się rozwijać, ale także wyjaśniająca wiele, wiele przyczyn, czy cierpienia, czy jakichś trudnych sytuacji w naszym życiu, czy też sytuacji dobrych, prawda? Czyli byśmy zrozumieli, co robić, żeby tych sytuacji było coraz więcej. Natomiast u Kardeca nie było takich namacalnych przykładów, które właśnie odnajdujemy w postaci Chico Xaviera, który jest tą osobą, która jest takim mostem łączącym nasz świat z tamtym światem, która pokazuje, przynosi dowody na to, że rzeczywiście tamten świat istnieje, że duchy naszych bliskich mogą się z nami kontaktować pod pewnymi warunkami, czy to nie jest tak na zawołanie, natomiast jest to możliwe i jego praca, jego działalność to właśnie pokazywało.
Już w maju na wasze zaproszenie do Polski przybywa również brazylijskie medium Divaldo Franco. Zakładam, że Divaldo miał okazję i przyjemność poznać Chico Xaviera. Powiedz może troszeczkę o Divaldo Franco i o tej jego wizycie w Polsce, o tym, co gdzie będziecie, co będziecie, jakie tematy będziecie podejmować, o czym będzie, no bo wiadomo, że zawita w kilku miastach, prawda?
Tak, Divaldo Franco jest w tej chwili takim jednym chyba z najbardziej znanych mediów spirytystycznych na całym świecie. Także znany dlatego, że jeździ po wszystkich krajach, od Ameryki Południowej przez Północną, po Australię. Był nawet w Turcji, gdzie kilkaset osób słuchało jego wykładów, przemawiał w siedzibie ONZ-u. Także jest taką osobą bardzo, która często podróżuje i wiele ciekawych rzeczy dotyczących spirytyzmu, dotyczących nas samych, prawda, naszego rozwoju opowiada. U nas będzie już w Polsce po raz piąty, co jest bardzo, bardzo, bardzo ważną też informacją. Natomiast po raz pierwszy będzie w Krakowie i w Oświęcimiu. W tym roku planujemy odwiedzenie trzech miast, czyli najpierw 29 maja będziemy gościć w Warszawie, gdzie odbędzie się całodniowa konferencja zatytułowana Reinkarnacja i życie po śmierci. Oprócz Divaldo między innymi jeden z wykładów poprowadzi znany wszystkim miłośnikom ezoteryki, filozofii pan Jerzy Prokopiuk, więc jest to naprawdę też ciekawe wydarzenie, że kilka naprawdę interesujących wykładów oprócz tego, który poprowadzi Divaldo, tam się odbędzie. Sam Divaldo będzie mówił na temat poszukiwania szczęścia, czyli wszystkie osoby, które zadają sobie pytanie, jak być szczęśliwym, na pewno znajdą na tym spotkaniu odpowiedź. Czy to będzie niedziela 29 maja. 30 maja jedziemy do Krakowa i wieczorem tam odbędą się dwa wykłady. Jeden z nich poprowadzę ja, drugi Divaldo Franco. Tym razem Divaldo będzie mówił o reinkarnacji, więc to też jest ciekawy temat. Będzie oczywiście w czasie tych wykładów można kupić książki, które on napisał, drugą mediumiczną. On nie jest tak może wspaniały jak Chico Xavier, który napisał 450, bo Divaldo bodajże 200 tylko napisał. Także też i w tej chwili mamy tych książek, jedną mamy wydaną, Żyć szczęśliwie, natomiast dwie są w przygotowaniu, więc być może jeszcze jedną się uda, więc będą te 3-4 książki jego autorstwa mediumicznego, można powiedzieć, bo to nie on de facto pisał, będzie można kupić i zdobyć jego autograf. No i 31 maja jedziemy do Oświęcimia, gdzie odbędzie się wykład, też mamy przygotowaną salę, wykład Divaldo, też między innymi z Divaldo odwiedzimy też obóz koncentracyjny, bo dla niego jest to też miejsce ważne, bo zawsze interesował się też historią Polski, historią świata i wielokrotnie odnosił się do tego, także widać, że jest to bardzo, bardzo oczytana osoba, dla której też to, co te wszystkie przykre wydarzenia, które miały miejsce w tego typu miejscach, bardzo, bardzo wzruszają i na pewno jest dla niego wyjątkowa okazja, by nie tylko pojechać tam odwiedzić to miejsce, ale także poprowadzić wykład. I wykład w Oświęcimiu będzie zatytułowany Żyć szczęśliwie, tak jak ta pierwsza jego książka, która została przetłumaczona na język polski.
Powiedziałeś, że Divaldo napisał tylko 200 książek. czy pisał je tak samo, jak udawało się to pisać Xavierowi?
Tak, co ciekawe, na przykład napisał całą książkę w języku hiszpańskim, czyli języku, który zna, ale nie na tyle, żeby napisać bezbłędnie tekst. Żeby pokazać, jak on zna ten język, to można przeczytać taką anegdotkę z kongresu spirytystycznego, który się odbył w Walencji, gdzie Divaldo poprowadził taki pierwszy wykład i całkowicie po hiszpańsku. Natomiast jego hiszpański był taką mieszanką portugalskiego i hiszpańskiego, że tłumacze, którzy tam zawodowi tłumacze, którzy tłumaczyli w kabinach, co chwilę wspominali, przepraszam, ale nie jestem w stanie tego przetłumaczyć, bo znam hiszpański, a nie portugalski, on za dużo tych słów portugalskich używa. Natomiast napisał książki też po hiszpańsku, pisał powieści. Natomiast u niego jest bardzo ciekawa seria psychologiczna, czyli jego duchowa przewodniczka Joanna de Angelis opisuje, analizuje tak jakby wszystkie teorie psychologiczne od Freuda po Junga i tak dalej ze spirytystycznej perspektywy. To są naprawdę, naprawdę ciekawe książki. Jeśli chodzi o pisania tym pismem automatycznym, w przypadku Divaldo są takie dwie ciekawe historie. Jedna historia jest taka, że na kongresie w Paryżu spirytystycznym napisał przekaz od spirytysty Leona Denis, który na początku XX wieku był takim najbardziej chyba znanym europejskim spirytystą. I co ciekawe, ten przekaz jest pisany w języku francuskim, ale nie tylko. Jest pisany również pismem lustrzanym, czyli takim, które można odczytać tylko w lustrze, bądź też pod światło, prawda? Czyli to zupełnie odwrotnie. Jest to tyle ciekawe, oczywiście Divaldo franco-francuskiego nie zna. On zna kilka słów i kiedyś był nawet gościł w jednej rodzinie brazylijsko-francuskiej. Próbował z jakimś dzieckiem rozmawiać tym swoim francuskim. No to dziecko podeszło do mamy, mówi: mamo, ale ten pan po jakiemu on do mnie mówi, bo nie rozumiem zupełnie, także ten język francuski, którym on mówił, nie był do końca doskonały. I drugą taką historią, również ciekawą, jest to, że pewnego dnia ta jego duchowa przewodniczka poprosiła: napiszmy jakiś list dla naszego przyjaciela z Austrii, który się nazywał Andrzej Struder. On mówi: Divaldo, dobrze, napiszmy, prawda? I zaczęli pisać. No i Divaldo po napisaniu się zdziwił, bo zobaczył, że tekst jest napisany całkowicie po niemiecku, czyli języku, którego on zupełnie nie zna. No ale mówi: no dobrze, skoro został napisany, to go wyślemy. I co ciekawe, ten tekst był wstępem do książki na temat manicheizmu, którą pisał właśnie ten Austriak. Gdy on dostał ten tekst, bardzo się zdziwił. Dlaczego? Dlatego, że o tej książce wiedział wyłącznie on i jego żona. Nikt inny nie wiedział, że tą książkę pisze. No oczywiście wstęp do książki został napisany, więc on go tam umieścił i wyjaśnił, w jaki sposób ten tekst otrzymał. Także jest to niesamowite. Nie dość, że jest pisane w innym języku, to jeszcze dotyczy książki, o której nikt nie wiedział poza gronem dwóch osób, czyli żoną i tego autora i samym autorem, więc jest to naprawdę wyjątkowy przypadek, który tak jakby Divaldo, z którym miał do czynienia. Natomiast Divaldo Franco ma też jedną fantastyczną rzecz, o której ja akurat miałem okazję napisać do naszego kwartalnika Spirytyzm, który w sprzedaży na naszej stronie revile.pl będzie już prawdopodobnie w weekend. Jest to ośrodek charytatywny nazwany Dom Drogi. Jest to ośrodek, który naprawdę jest miejscem wyjątkowym, gdzie jak się ludziom wydaje, że ośrodek jakiś charytatywny, to jakiś tam budyneczek, gdzie przychodzą ludzie, natomiast jest to cały kompleks, w którym jest kilkanaście, jeśli nie więcej budynków, w których codziennie po 3000 dzieci otrzymuje wsparcie. Oczywiście przychodzą, nie wiem, na darmowe obiady, mają zapewnioną edukację, leczenie. Jest klinika porodowa dla dziewczyn z ubogich rodzin, które są ze szpitali przepędzane, bo nie mają żadnego ubezpieczenia. Tam bez problemu taki poród jest przyjmowany i oni są w stanie kilkadziesiąt dziennie przyjmować. I cały dochód właśnie z książek, które Divaldo napisał, jest przekazywany po to, żeby utrzymywać ten kompleks charytatywny. Więc jest to takie miejsce bardzo, bardzo wyjątkowe. A o tym, jaka atmosfera tam panuje, może świadczyć to, co sam Divaldo mi powiedział, gdy go tam odwiedzałem, powiedział, że przez ponad 50 lat, kiedy on to prowadzi, pomimo, że przebijają się tam tłumy ludzi, bo są to sami pracownicy, wolontariusze, czy osoby, które przychodzą po pomoc, które pochodzą z różnych miejsc, z różnych środowisk. Nie zdarzył się żaden przypadek, czy kradzieży, czy jakichkolwiek przypadek przemocy i tak dalej. Czyli panuje rzeczywiście bardzo, bardzo pozytywna atmosfera. Jest takie miejsce, gdzie w takim mieście pełnym chaosu i niepewności może znaleźć spokój. Więc to też jest to takie naprawdę sama historia tego ośrodka i wszystkie te działania, które tam są podejmowane, są ciekawe i pokazują, no, że spirytyści to nie są tacy szaleni ludzie, którzy tam wywołują jakieś duchy, prawda, czy jakieś kręcą stolikami, tylko są osoby, które mają na celu pomaganie innym, prawda, czyli nie tylko rozprzestrzenianie samej tej wiedzy spirytystycznej, która już sama w sobie niesie ogromną pociechę, ale także budowanie takich ośrodków, które pomagają fizycznie, materialnie innym ludziom, a jednocześnie niczego im nie narzucają. Czy tam pomoc odnajduje każdy, niezależnie od tego, czy przeczytał jakąś książkę spirytystyczną, czy w ogóle wie, co to jest spirytyzm, to nie ma tam zupełnie znaczenia. Ważne jest, żeby pomagać innym i ważne, żeby pieniądze ze sprzedaży tych książek szły na jakiś pozytywny cel.
Pozostaje nam chyba tylko w imieniu pana radia, a także Polskiego Towarzystwa Studiów Spirytystycznych, którego przewodniczący Konrad Jerzek był dzisiaj naszym gościem, zaprosić wszystkich państwa w maju na te spotkania z Divaldo Franco. Odbędą się one, jeszcze raz powtórzmy, w Warszawie, w Krakowie i w Oświęcimiu. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś interesuje się właśnie taką tematyką, to obecność obowiązkowa, jak to się czasem mówi. Konradzie, dziękuję bardzo, że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie.
Ja również dziękuję i także o tych wykładach będziemy pisać na pewno na naszej stronie spirytyzm.pl już na początku przyszłego tygodnia na pewno ruszymy z promocją i informacjami. To jest też ważne, jeśli chodzi o same wykłady. Ruszymy też ze sprzedażą biletów, z których cały zysk będzie przeznaczony też na cel charytatywny, więc to też jest tak, żeby się wpisać w to, o czym mówiłem. My też chcemy jakąś tam cegiełkę z naszej strony dodać. Także zapraszam na naszą stronę spirytyzm.pl i tam wszystkie informacje na temat tych wykładów, miejsce, daty i tak dalej będzie można znaleźć. Także dziękuję jeszcze raz za zaproszenie.
Również dziękuję. Mam nadzieję, że do tematu spirytyzmu wrócimy na antenie pana radia jeszcze nie raz. Także Konradzie, do usłyszenia. Do usłyszenia także z naszymi słuchaczami. Mam nadzieję, że już za tydzień również włączycie nasz program. Para Radio, poznajemy nieznane. Dobranoc.